Tu Campus. Efekt sieci.
Słuchacie Efektu sieci. Przy mikrofonie Justyna Pokojska. Chciałoby się powiedzieć Happy Merch, nawiązując do głośnego hasła, które można było całkiem niedawno przeczytać w mediach społecznościowych i nie tylko społecznościowych, bowiem 15 września wydarzyło się coś wielkiego w świecie kryptowalut, a mianowicie druga najważniejsza kryptowaluta na świecie przeszła z algorytmu Proof of Work na energooszczędny Proof of Stake jako formę uwiarygodnienia wykopywanych walut. Pewnie nic nie zrozumieliście i bardzo dobrze, bo właśnie dlatego jest z nami dzisiaj ekspert, nasz gość, znany już Państwu Łukasz Jonak, analityk Delabu. Cześć Łukasz.
Cześć, dzień dobry.
Który na pewno rozwieje nasze wątpliwości i wytłumaczy, co to się wydarzyło tego wspaniałego dnia 15 września, kiedy ten świat się zrewolucjonizował. Merge, Ethereum, coś już wiemy na temat kryptowalut, bo to nie nasze pierwsze spotkanie w studiu kampusa. Łukasz, co takiego się zadziało? Na czym polega ta rewolucja, która się przetoczyła przez rynki? Poza tym, że wyczytałam, że to nie jest nowy pomysł, bo do tego merge'u miało dojść już od 2016 roku, więc rozumiem, że dziedzictwo jest kilkuletnie. Dlaczego wydarzyło się to teraz i co się w ogóle wydarzyło?
To jest ciekawe, bo to ten merge, to wydarzenie, to naprawdę jest epokowe, jeśli chodzi o ten blockchain Ethereum, a cała społeczność tego blockchaina czekała na to rzeczywiście lata. Natomiast jakby samo wydarzenie przeszło bez żadnego zająknięcia, nic się nie stało, nie było żadnego problemu, nikt nic nie zauważył, jakby się cokolwiek zmieniło, po prostu zmienił się algorytm, na którym działa cały system.
Poczekaj, wejdę ci słowo, bo myśmy rozmawiali przed 15 września i powiedziałeś mi, porozmawiamy o tym, zobaczymy, co się wydarzy i czy to się rzeczywiście wydarzy.
No tak,
czyli rozumiem, że w świecie ekspertów było pewne napięcie, którego myśmy śmiertelnicy nie dostrzegli.
Było duże napięcie i było oczekiwanie, że na pewno będą jakieś problemy, że coś się stanie. Natomiast cały proces przeszedł bez żadnego problemu właściwie, tak naprawdę dla zwykłego użytkownika tego blockchainu. Po prostu to nie było wydarzenie, nikt nic nie zauważył. Natomiast rzeczywiście epokowe jest to zdarzenie dla samego systemu, dla tego, jak on działa. I jeżeli mamy o tym rozmawiać, to chyba musimy trochę powiedzieć od początku i dwa słowa przypomnieć, czym jest blockchain i co on robi. I blockchain Ethereum w szczególności to jest taka baza dana rozproszona, w której trzymane są informacje o tym, kto, czy też jaki komputer, jaki użytkownik ma jaką kwotę różnego rodzaju walut, ale też na przykład jakie rodzaje ziemi wirtualnej posiada, albo jakie NFT, czyli non-fungible tokens posiada.
Też rozmawialiśmy.
Też o tym rozmawialiśmy, czyli to wszystko, co można zapisać na blockchainie Ethereum, jest to właśnie tam zapisywane w sposób zdecentralizowany, czyli taki, w którym nie ma jakiegoś jednego scentralizowanego, jakiegoś jednej jednostki, jakiegoś jednego ciała, które trzyma te informacje, tylko ta informacja jest rozproszona po całej sieci. No i teraz problem w tworzeniu i zabezpieczeniu takiej sieci, właśnie to jest to, jak ją zabezpieczyć, jak spowodować, żeby tak skomplikowany system, w którym nie ma jednego arkusza, tak jak w Excelu, jak tą bazę danych zabezpieczać. No i do tej pory w Ethereum, w sieci Ethereum, tak samo jak w Bitcoinie, czyli w tym pierwszym blockchainie, systemem zabezpieczenia i tworzenia tego konsensusu co do tego, kto co ma, kto co komu przesłał i jak wygląda stan sieci i stan tej bazy danych w danym momencie, systemem czy sposobem, w jaki to się działo, w jaki sposób był zabezpieczana cała ta sieć, był proof of work. Polega to na tym, że jeżeli chcemy działać w tej sieci, w tym systemie, to musimy mieć bardzo mocną maszynę, która wykonuje bardzo dużo, bardzo energochłonnych obliczeń i to, że my wykonujemy te obliczenia, jest dowodem dla sieci, że jesteśmy dobrymi uczestnikami tej sieci.
I nazywamy się górnikami w
takim
systemie.
Się górnikami, ponieważ jakby w sposób elektroniczny wykopujemy bezpieczeństwo, a za to jesteśmy nagradzani pewną kwotą tej waluty, którą jest Ether w przypadku Ethereum, Bitcoin w przypadku Bitcoina i jakby też wykopujemy tę walutę.
Ale też mówiłeś, że ta procedura wykopywania ma swoją granicę, że teraz coraz trudniej wykupuje się każdy kolejny bitcoin, bo te pierwsze szły łatwo i były tanie, natomiast dzisiaj wartość jest 20 kilka tysięcy dolarów?
Jeśli chodzi o trudność jest związana z tym, że coraz więcej osób, coraz więcej ludzi, coraz więcej firm wchodzi do tej sieci i coraz więcej dodaje tej mocy obliczeniowej do sieci, co oznaczałoby, gdyby nie zmieniała się trudność, nie zwiększała się trudność, że coraz szybciej byłyby wykopywane te bloki. Kolejne jak gdyby etapy dodawania informacji do sieci, więc żeby utrzymać przypadku Bitcoina to tempo dodawania raz na 10 minut kolejnego jak gdyby etapu stanu sieci musi być zwiększana trudność wykopywania.
I to sprawia, że wartość Bitcoina też się zmieniła na przestrzeni lat.
Och, tutaj jest bardzo dużo czynników, które decydują o tym, dlaczego raz Bitcoin jest wart 40 tysięcy dolarów, raz 20 tysięcy dolarów. To jest cała nauka, a może nawet magia, która o tym mówi. I bardzo dużo jest naukowców i magików, którzy starają się dociec i przewidzieć, jaka będzie cena za dzień, za tydzień, za miesiąc, za rok. No tak jak pełno jest magików i naukowców w kwestii tego, jak się ma zachować giełda, to jest bardzo podobnie.
Informacja o inflacji w Stanach, zdaje się, obniżyła cenę Bitcoina o 2-3 tysiące dolarów chyba na jednym. Było łupnięcie widoczne na grafach. No dobra, Łukasz, ale mamy proof of work, zamienia nam się na proof of stake.
Tak, czyli żeby podkreślić, co jest ważne w tym kontekście, w tym proof of work, to jest to, że te wszystkie maszyny, które wykopują te kolejne bloki, czyli kolejne stany sieci, a jednocześnie wykopują czy tworzą nowe jednostki waluty, one zużywają bardzo, bardzo dużo energii i mają też inne cechy, ale ta energia jest taka najważniejsza z punktu widzenia tak naprawdę takiego głównego nurtu, czyli odbioru blockchainu w głównym nurcie
politycznym. Wejdę ci słowo, bo mam tutaj liczby, oczywiście wiadomo.
Bardzo proszę.
Najważniejsze. Centra danych zużywają około 200 terawattogodzin każdego roku i to jest 1% zużycia całego zapotrzebowania na energię elektryczną na świecie, ale tutaj akurat blockchain jako ta technologia, która zawłaszczyła, można powiedzieć, rynek, jest porównywalna, że wykopywanie bitcoinów zużywa tyle energii elektrycznej, co cała Norwegia rocznie.
Tak,
więc
tak, to jest
ci, którzy byli przeciwnikami, czy też sprzeciwiali się tej technologii, no mieli takie argumenty właśnie w ręce, że to jest nieekologiczne i że to jest ogromne zużycie energii elektrycznej na wykopywanie czegoś, co de facto no nie istnieje, jest pewnym rynkiem, ale to nie jest zapotrzebowanie na prąd w gospodarstwach domowych na przykład.
Tak, i to jest jeden z głównych powodów, dla których sieć Ethereum od początku chciała przejść na alternatywny sposób wykopywania, czy tworzenia, czy zabezpieczania sieci, to nazywa się proof of stake. I jak to przetłumaczyć? Ja to sobie lubię tłumaczyć jako dowód zastawu albo dowód depozytu. Działa to w ten sposób, że nie musimy już w tym momencie wykupywać wielkiej ilości maszyn i płacić ogromnych sum za prąd, ale po prostu oddajemy w zastaw pewną ilość eteru, czyli pieniędzy tak naprawdę.
Tam było 32?
32 to jest minimum.
No właśnie.
To jest około 50 tysięcy dolarów, to nie jest mało tak naprawdę. Ale są sposoby, żeby obniżyć tę kwotę dla pojedynczego inwestora. I to jest zabezpieczenie dla sieci, które sieci mówi i jakby zabezpiecza to, że my będziemy działać w interesie sieci. W interesie sieci. Jeżeli nie będziemy działać w interesie sieci, czyli na przykład próbujemy sieć oszukać, na przykład dopisać sobie jakąś kwotę, czy dopisać sobie jakiś nieistniejący wcześniej NFT albo ukraść NFT komuś, prawda? Sieć jest w stanie to wykryć i wtedy nam obetnie jakąś część tego naszego zastawu. Jeżeli będziemy natomiast działać w interesie sieci, to ten zastaw będzie powiększany o jakiś tam procent tego zastawu. On jest tam wyliczany poprzez sieć. Czyli mamy analogiczną sytuację do proof of work, ale nie wydajemy pieniędzy na elektryczność, na sprzęt, ale bezpośrednio te pieniądze zastawiamy w sieci.
A to nie idzie w kontrze trochę do tego założenia o decentralizacji, takim wiesz, wejściu bezgranicznym, no bo jeżeli do tego pola nie może wejść każdy, tylko ta bariera wynosi 50 tysięcy, to znaczy, że to już nie jest demokratyczna technologia, tylko technologia, która bazuje na ekspertach i profesjonalistach, którzy no, dysponują narzędziami, zasobami do tego, żeby wejść i w tę zabawę zagrać.
Dwie odpowiedzi różnego rodzaju są na to zastrzeżenie. Jedna jest taka, że i tak to jest bardziej zdemokratyzowane i bardziej zdecentralizowane niż proof of work, ponieważ proof of work musieliśmy mieć dodatkowo, znaczy oprócz tego, że musieliśmy zainwestować w sprzęt i w energię, to oprócz tego musieliśmy też mieć wiedzę specjalistyczną, bardzo specjalistyczną, jak prowadzić ten biznes kopania czy minowania. I tak naprawdę te koszty dla pojedynczego użytkownika wcale nie były niższe, były wyższe niż to, co mamy teraz w proof of stake. Drugą rzeczą jest to, że są usługi, w których po prostu możemy się z innymi ludźmi złożyć na te 32 etery i później dzielić się zyskami z tego wykopywania nowych bloków czy zabezpieczania sieci, co też decentralizuje i pozwala na zdemokratyzowanie sieci.
Czyli kapitał społeczny w działaniu?
Tak, kapitał społeczny. Nawet w tym merge'u, w tym widać, jak on działa, jak jest wielki. To naprawdę ta cała operacja to jest wynik naprawdę lat współpracy deweloperów, organizacji, instytucji, fundacji, które musiały skoordynować swoje działania, swoje wysiłki, żeby do tego merge'u mogło rzeczywiście dojść. Ta warstwa społeczna w Ethereum, w ogóle w blockchainach, ale w Ethereum chyba najbardziej, jest bardzo, bardzo, bardzo istotna.
A to nie jest po prostu kierunek, tak jak Airbnb i inne technologiczne innowacje, to nie jest kierunek profesjonalizacji po prostu, no bo mieliśmy górników takich właśnie samoczynnych, którzy gdzieś tam zaczynali od kopania bitcoinów we własnym zakresie, no później potrzebowali, tak jak powiedziałeś, sprzętu większego. Teraz mamy walidatorów, jeżeli dobrze widziałam, tak się nazywa teraz ta rola. No ale rozumiem, że to grono będzie węższe, bardziej profesjonalne i być może bardziej efektywne, ale to nie jest zaprzeczenie.
Nie będzie to grono, będzie raczej szersze. Ponieważ tak naprawdę nawet ja i ty możemy złożyć się na te 32 etery. Nie jest to specjalnie trudne, możemy to zrobić w każdej chwili. I to jest o wiele łatwiejsze niż uruchomienie węzła Bitcoina czy Ethereum, kiedy Ethereum działało jeszcze na Proof of Work. Więc to jest łatwiejsze. To wciąż nie jest oczywiście coś, co każdy będzie robił, ale jest to o wiele łatwiejsze niż do tej pory. Więc ja tutaj się z tą tezą, że to jest zwiększenie profesjonalizacji, bym się nie zgodził, wręcz przeciwnie, jest to rozluźnienie chyba tego reżimu.
No i proekologicznie, bo zdaje się, że 95% energii zużywanej do tej pory będzie zredukowane.
99,95.
No czyli właściwie do małego promila energii się ograniczamy.
Czyli to jest jakiś rzeczywiście procent tego, co zużywa YouTube i oglądanie YouTube'a na całym świecie. I to jest wielkość, która zmniejszyła zużycie na Ziemi o 0,02%, czyli... Całości konsumpcji prądu, więc jakaś tam już zauważalna...
A 1% konsumpcji prądu całego na świecie to właśnie są bazy danych, więc to jest jedna piąta, można powiedzieć, tego zużycia.
Tak, to jest znaczące i jeżeli myślimy o tym, co na przyszłość znaczy dla blockchainów to przejście na Proof of Stake, to jest jedna z tych rzeczy, znaczy to, że ludzie, którzy są zaangażowani w Ethereum, liczą na to, że instytucje finansowe, które nie chciały do tej pory angażować się czy inwestować w ten system, właśnie ze względów ekologicznych, będą chciały teraz o wiele bardziej, będą bardziej skłonne do tego, żeby jakoś się zaangażować, co ma podwyższyć cenę Etheru. Jest tam jeszcze kilka rzeczy, które nie wiem, czy chciałabyś o tym usłyszeć. Co jeszcze to niesie za sobą oprócz tego?
No właśnie chciałam zapytać, bo to jesteśmy w tym obszarze profesjonalnym, czyli jak zmienia się praca górników czy walidatorów, a co to niesie realnie dla świata inwestycji, czy dla świata kryptowalut, ale w ogóle i świata finansowego dla zwykłych zjadaczy chleba. Czy to są jakieś rewolucje? Powiedziałeś, że tego nie zauważyliśmy. Nie zauważyliśmy. Być może słuchacze nawet nie słyszeli o tym, więc dzisiaj się dowiadują, że takie wiekopomne wydarzenie miało miejsce. Jakie są konsekwencje?
Finansowe konsekwencje, już zacząłem o tym mówić, czyli to, że jest nadzieja na to, że przejście na Proof of Stake zwiększy wartość jednostki tej waluty Ethereum, czyli Etheru. Dlatego, że będzie więcej inwestorów, to jest raz, ale także dlatego, że zmniejszy się inflacja tej waluty, czyli mniej będzie jakby drukowanej tej waluty. Po prostu mniej się drukuje.
Mniejsza podaż.
W tym mniejsza podaż i tak dalej, i tak dalej. Czyli nasz Ether, który zostaje, który mamy w ręce, mniej traci na wartości. To jest kolejna rzecz. Inną rzeczą jest jeszcze to, że najważniejszą z punktu widzenia tych, którzy tworzą ten system. Znaczy przejście na Proof of Stake o wiele ułatwia i właściwie umożliwia dalsze skalowanie systemu. W tym momencie jest ograniczona pojemność jakby tego systemu, ograniczona ilość transakcji, które co sekundę można zawrzeć w tym systemie, a takim celem, do którego chcą dążyć twórcy tego systemu, jest to, żeby ta przepustowość systemu Ethereum dorównywała ilości transakcji, które przeprowadza na przykład Visa czy Mastercard, prawda? I Proof of Stake ma ułatwić i doprowadzić do tego, że te nowe usprawnienia, które już są w kolejce tak naprawdę i są planowane, będzie łatwiej wprowadzić, będą możliwe do wprowadzenia. Dzięki temu ten system będzie szybszy, bardziej pojemny, a za tym idzie, będzie bardziej użyteczny dla ludzi, a to jest najważniejsze dla twórców tego systemu. To, co się dzieje na Ethereum, to nie tylko kwestie finansowe, to nie tylko zdecentralizowane finanse, ale też próby tworzenia architektury, infrastruktury rozproszonej tożsamości cyfrowej, którą będziemy mogli się posługiwać, której my będziemy właścicielami naszych danych, a nie na przykład Facebook czy LinkedIn i tak dalej. To są nowe sposoby, nowe modele ekonomiczne na tworzenie dobra wspólnego czy dobra publicznego. To są wszystko rzeczy ograniczone, ponieważ wciąż jeszcze jest za małe uczestnictwo zwykłych obywateli w tej sieci i przejście na Proof of Stake ma być jednym z kroków na drodze do zwiększenia tego uczestnictwa.
czy będzie równolegle funkcjonowało teraz proof of work i proof of stake?
A to jest bardzo, bardzo ciekawa rzecz, bo oczywiście no co teraz z tymi górnikami, którzy kopali do tej pory, co oni ze sobą zrobią? I teraz część tych górników...
To jest upskilling, wiesz, z górnika na walidatora, to trzeba zrobić lifelong learning.
No tak, niektórzy sprzedają swoje sprzęty, swoje koparki, swoje karty graficzne i dzięki temu być może gracze trochę odetchną, będą mogli taniej kupić swój sprzęt do swoich komputerów, ale niektórzy górnicy stwierdzili, że oni w takim razie przeniosą się na inne blockchainy, które wciąż są na proof of work, czyli te jak Bitcoin, czy te memowe blockchainy związane z różnymi fajnymi zwierzakami.
NFT, kotki, tak?
Nie, to chodzi o Dogecoina na przykład.
Aha.
Ale są tacy górnicy, którzy mówią, nie, my chcemy dalej kopać w Ethereum.
Uważamy, w starym stylu.
W starym stylu i wtedy to, co oni zrobią, to oni, to się nazywa otworkowanie. Czyli zrobienie takiej odnogi, która zaczyna się w momencie przejścia na proof of stake. Oni, troszeczkę później, bo to jeszcze nie zadziałało. Oni planują, część górników planuje zrobienie odnogi tej historii blockchaina Ethereum, takiej, w której dalej będzie tym algorytmem zabezpieczającym będzie proof of work i w którym dalej oni no, mają zamiar zarabiać na kopaniu. No ale oczywiście jest tak, że jeżeli cała aktywność ekonomiczna zostanie na łańcuchu, w którym jest proof of stake. Jakby wiadomo, że wartość tego nowego łańcucha będzie niska, a zatem będą niskie
te zarobki.
Tej odnogi łańcucha będzie niska i będą małe zarobki górników. No raczej nie wyczytałem, nie znalazłem przewidywań, które przewidywałyby w jakiś sposób jakikolwiek sukces tej odnogi proof of work.
Ale to
Ethereum.
Pisze się historia, rozumiem, rozwoju całego rynku kryptowalut. Jeżeli te odnogi powstaną i będzie polaryzacja gdzieś tutaj jakaś, wiesz, polifoniczna ścieżka rozwoju, to...
Ale na tym polega decentralizacja, że każdy może, zawsze jest opt-out, tak? Czyli zawsze możemy wyjść z systemu i stworzyć nowy system. Tak samo jak w open source. Zawsze możemy jakieś repozytorium danych, czy repozytorium kodu, zawsze możemy zrobić sobie swoją własną wersję, rozwijać je po swojemu. I to jest fajne w open source, a takim open source'owym systemem jest Ethereum. Każdy może stworzyć swoją własną wersję systemu, no i wtedy wolny rynek zdecyduje, taka jest ideologia blockchainu, wolny rynek zdecyduje o tym, z których tych systemów, która z tych odnóg jest użyteczna dla użytkowników, dla ludzi, dla nas wszystkich i w związku z tym ta odnoga wygra.
To z użytecznością jeszcze na koniec się zmierzmy. Mówimy o systemie, który jest dosyć teoretyczny, przynajmniej dla większości słuchaczy. Ty, zdaje się, miałeś doświadczenia z posiadaniem bitcoinów swego czasu? Fragmentów?
Żeby dobrze wiedzieć, jak działa system, trzeba po prostu zastawić skórę.
To już o tym rozmawialiśmy, więc nie jest to chyba żadna tajemnica, ale Łukasz, co z takimi walutami można dzisiaj zrobić? Bo wtedy, kiedy rozmawialiśmy poprzednio o bitcoinach, mówiłeś, że można kupić bilet lotniczy, że gdzieś można było jakiegoś dewelopera chyba mieszkanie kupić w jakimś fragmencie, przynajmniej za bitcoiny czy za Ethereum. Co może taki śmiertelnik jak ja, no bo nie ty, bo ty jesteś profesjonalistą, zrobić z taką posiadaną walutą, czy też można to jakoś spieniężyć, czy dalej rozwijane są te możliwości konsumowania tego na rynku nie krypto?
Cały czas kwestie z tym, czy to jest środek uznawany za środek płatniczy, no są, jest to dosyć słabo rozwinięte. Jakby cały czas jest mała ilość sprzedawców, którzy akceptują kryptowaluty, chociaż tacy się znajdują, ale głównie ten cały ekosystem na przykład zdecentralizowanych finansów jest to ekosystem, który jest ekosystemem inwestorskim. To znaczy to jest ekosystem, który w sposób łatwy, jakiś czas, który potrzebujemy na to, żeby się troszeczkę jednak poduczyć, ale jednak dosyć łatwy, bez jakichś tarć związanych z bankami, z brokerami i tak dalej, możemy inwestować nasze pieniądze. Oczywiście jest to wszystko obarczone dużym ryzykiem, tak jak każda inwestycja, ale no są coraz to nowe środki, które powstają, tak jak na przykład stablecoiny, czyli stabilne waluty, które odzwierciedlają wartość dolara, czy teraz pojawia się stablecoin euro, w których możemy trzymać nasze oszczędności, nie oglądając się na bank czy tradycyjne instytucje finansowe. I są ludzie, dla których jakby taka uniezależnienie się od instytucji finansowych, gdzie są duże opłaty, gdzie mamy problem czasami z przelaniem pieniędzy, gdzie musimy się tłumaczyć, skąd mamy pieniądze i co chcemy z nimi zrobić, gdzie przelewy długo trwają. No, są ludzie, którym to nie odpowiada i wolą przejść do systemu, który jest niezależny, który jest szybszy, który jest zdecentralizowany, w którym jakby są sami dla siebie sterami żaglem i łodzią i są w stanie no po prostu nie muszą się oglądać na jakieś instytucje, które no czasami nie działają w sposób efektywny.
To na koniec pytanie personalne. Nie wiem, czy powinnam zadać, ale po twoich doświadczeniach z posiadaniem waluty, oczywiście eksperymentalnych doświadczeniach, które tutaj już się zwierzyłeś, żeby zrozumieć, posiadłeś fragment przynajmniej, zachęcałbyś albo polecałbyś taką formę inwestycji? Czy już będąc nie tylko teoretykiem, ale i praktykiem tego rynku, wiesz, że oczywiście to nie jest poradnictwo inwestycyjne, broń Boże, ale czy to
dobrze
jest...
Dobrze to powiedziałeś, bo każdy podcast związany
jest ryzykowny.
Z blockchainami kończy się albo zaczynała się czymś takim, że to nie jest...
Każdego z nas, który nie jest ekspertem, tak jak ty w temacie, no proste jest pytanie, czy ja mam tę technologię implementować i czy ona jest mi potrzebna w życiu i mogę na tym coś zyskać, nawet jeśli nie finansowo, to na przykład to bezpieczeństwo, o którym powiedziałeś, czy poczucie stabilizacji, no ale znowu patrzę na wykresy i stany, wiesz, giełdowe, czy tych wszystkich kryptowalut, tam nie ma bezpieczeństwa i stabilizacji, bo to jest tak labilne i fluktuuje, że to też chyba nie jest ten argument. Ale no, jakby oddając ci głos, warto się nad tym pochylić?
To, co ja słyszałem od ludzi, którzy zajmują się poradnictwem inwestycyjnym, jest to, że zawsze warto dywersyfikować swój portfel. W ramach tej dywersyfikacji nie jest głupią rzeczą, nie jest niemądrą rzeczą posiadania jakiegoś procenta, nie więcej niż 10% swoich własnych aktywów właśnie w jakiejś formie wirtualnej, blockchainowej. I chyba wiedząc cały czas, mając w tyle głowy, że to jest bardzo wciąż jednak inwestycja ryzykowna i że można stracić to, co się włożyło. I to wszystko chyba, co można na ten temat powiedzieć. Ale ja bym zachęcał nie tylko do tego, żeby finansowo się przyglądać blockchainom, ale także, żeby patrzeć, co one umożliwiają na innych polach, właśnie na polu związanym z nowymi mediami społecznościowymi, w których nasz profil należy do nas, nasza tożsamość należy do nas, w tym jak rozwijają się zdecentralizowane organizacje, które działają właśnie na bazie blockchainów. To są wszystko nowe zastosowania, które gdzieś tam w tle mają oczywiście finansowe jakieś tam fundamenty, ale które są interesujące także bez tych finansowych kwestii.
No i kwestia ekologii, od której zaczęliśmy, która też jest niebagatelna,
tak,
w tej całej
opowieści. Cały ekosystem Ethereum odetchnął, że już główny nurt, wielkie dzienniki telewizyjne i internetowe nie będą miały tego argumentu, że oto Ethereum psuje klimat.
Czyli happy merge, można z pełną odpowiedzialnością również na koniec powiedzieć. Nie odczuliśmy, ale wiemy, że rewolucje na rynku finansowym się zadziały. Dzięki, Łukasz, za tę opowieść, za wtajemniczenie nas w kuluary tej historii, której być może sami byśmy nie zauważyli, ale dzięki tobie wiemy, na czym to polegało. I oczywiście przyglądamy się dalej i będziemy prosić cię o poradnictwo nie tyle inwestycyjne, co poprowadzenie nas przez tajny świat kryptowalut. Łukasz Jonak, analityk DeLabu, był naszym gościem dzisiaj. Dzięki piękne, a my słyszymy się jak zwykle w kolejnym odcinku Efektu Sieci. Justyna Pokojska, zapraszam.
Radio Campus, same sztosy.